bez barier.
Wiele krajów w Europie i na świecie, w tym oczywiście Polska, przeżywa prawdziwą edukacyjną transformację. Przechodzimy od edukacji segregacyjnej przez edukację integracyjną do edukacji włączającej, nazywanej też inkluzją. 5 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. W naszym pierwszym w nowym roku programie Bez Barier będziemy rozmawiać właśnie o edukacji włączającej. Czym ona jest? Często w bardzo dużym skrócie rozumiemy to jako przyjmowanie dzieci z różnymi niepełnosprawnościami do szkół masowych. Ale czy rzeczywiście o to w edukacji włączającej chodzi? Zapraszam.
Barier.
Dobra edukacja to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności wieku czy wyznania. Tak powiedział Koichiro Matsura, dyrektor generalny UNESCO sprzed 2 kadencji, wtedy kiedy zaczęliśmy na świecie mówić o edukacji włączającej. Ale edukacja włączająca nie oznacza przyjęcia wszystkich dzieci do szkół masowych. Oznacza też, ale przede wszystkim oznacza ona przemianę tych szkół i redefinicję ich roli. Dziś powiemy, jakimi sposobami zaczęliśmy zmieniać polskie szkoły, a naszym gościem jest dziś pani Jolanta Broda, starszy wizytator z Białostockiego Kuratorium Oświaty i członek zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powołanego przez minister edukacji w 2017 roku, na rok, ale praca zespołu została przedłużona na rok kolejny, co oznacza, że zespół pracy jeszcze nie zakończył. Dobry wieczór. Według definicji edukacja włączająca to propozycja takiego modelu edukacji, który uwzględnia różnorodność uczniów i uczennic korzystających z placówek edukacyjnych i funkcjonujących w systemie edukacji formalnej. Najczęściej o edukacji włączającej mówi się w odniesieniu do różnorodności wynikającej z niepełnosprawności. I to jest rzeczywiście prawda, aczkolwiek mówimy tu o wszystkich uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nie tylko edukacyjnymi, bo także ze specjalnymi potrzebami społecznymi, czy socjalnymi, czy komunikacyjnymi, jakbyśmy to nie nazwali.
To szeroko jest rozumiana edukacja włączająca, bo to właśnie edukacja wszystkich uczniów bez względu na ich funkcjonowanie, patrząc na potrzeby każdego z nich. No i my nazywamy edukacyjnymi, bo w edukacji się mieści i nauka, i wychowanie, i jakby wszystkie te działania, które szkoła proponuje i powinna proponować.
I jest to też przygotowanie czy wspieranie takiego rozwoju, aby wszyscy uczniowie i uczennice właśnie niezależnie od różnorodności swoich potrzeb prawidłowo funkcjonowali, czyli umieli żyć szczęśliwie i w pełni, kiedy staną się dorosłymi ludźmi funkcjonującymi w dorosłym społeczeństwie.
I istotne właśnie jest to, żeby oni przygotowywali się do tego życia dorosłego razem ze swoimi rówieśnikami w środowisku, najbliższym środowisku, i żeby mieli możliwość przygotowywać się tak, mieli możliwość bycia w środowisku, które robi wszystko, żeby dostosować to właśnie środowisko, ale i edukację i bariery tak dostosować do ich indywidualnych potrzeb.
Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, żeby każde dziecko mogło chodzić do najbliższej szkoły razem ze swoimi rówieśnikami, kolegami z podwórka, kolegami z ulicy, ze swoim rodzeństwem, aby nie wyrywać z tego środowiska, tylko aby w tej szkole znalazło wszystko to, co jest mu do prawidłowego rozwoju potrzebne. Każdy rodzaj, każdy niezbędny rodzaj wsparcia.
Tak, i ministerstwo podjęło się pracy nad tym właśnie przygotowaniem tego środowiska szkół i naszej edukacji do wprowadzenia wprowadzane już to jest, natomiast jakby właśnie do wprowadzenia takiego, jakie powinno być nauczania włączającego. I stąd ten zespół, o którym pani wspomniała wcześniej, powołany przez panią minister we wrześniu, do opracowania nowego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami, do innego spojrzenia na edukację włączającą. Bo nie oszukujmy się, dzieci niepełnosprawne są już teraz w edukacji włączającej, natomiast nie w każdej szkole i nie każde dziecko ze specjalnymi potrzebami znajduje to, co jemu jest niezbędne z różnych przyczyn. I dlatego ten zespół pracuje w różnych obszarach, począwszy od podzespołu do wczesnego wspomagania, poprzez edukację przedszkolną, poprzez szkołę podstawową, kształcenie zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie nauczycieli. Właśnie teraz zespół podawał swoje propozycje dla ministra nauki i szkolnictwa wyższego co do standardów kształcenia nauczycieli, przygotowujących wszystkich nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Trwają prace, wysyłane są przez nas nasze propozycje, dyskutowane. Teraz w styczniu kolejne będzie spotkanie, najprawdopodobniej uda się spotkać z przedstawicielem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie, bo od tego trzeba zacząć, że żeby dobrze funkcjonowała edukacja włączająca, to przede wszystkim muszą być przygotowani nauczyciele i specjaliści do pracy z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi, z różnymi niepełnosprawnościami, żeby wiedzieli, co to jest i jak z nimi pracować, bo od tego trzeba zacząć.
Ja przeczytałam takie dobre porównanie, czym jest edukacja włączająca w odróżnieniu od integracji i edukacji segregacyjnej. Tak jak budynek. Załóżmy, że mamy budynek, w którym mieści się urząd i mamy pracowników sprawnych, pracowników poruszających się na wózkach i urzędników, którzy są z dysfunkcją wzroku. I każda z tych grup pracuje w oddzielnym budynku, czyli segregujemy. Kiedy chcemy zintegrować, wybieramy jeden z budynków i dopasowujemy go tak, aby mogli w nim pracować zdrowi urzędnicy, urzędnicy poruszający się na wózkach i urzędnicy z dysfunkcją wzroku, czyli robimy windy, podjazdy, szerokie drzwi do toalet i specjalne oznaczenia dla osób niewidomych. Natomiast edukację włączającą można porównać do takiego budynku, który po pierwsze od początku jest budowany, aby każdy czuł się w nim dobrze i mógł pracować, a poza tym każdy z tych urzędników jest przygotowany do tego, aby współpracować ze swoimi kolegami
z różnymi dysfunkcjami
i problemami. Czyli stwarzamy całkiem nowy system. W sumie można powiedzieć, że zlikwidować bariery architektoniczne, aczkolwiek kosztuje to pieniądze,
chyba.
Ale to jest najprostsze. Są to bariery najprostsze.
Tak.
Do zlikwidowania z tym łatwo sobie można poradzić. Problem najczęściej tkwi w ludziach. Myśmy się przyzwyczaili mówić, że to nauczyciele są niedostosowani, że to niedouczeni, czy mają za mało praktyki, czy za zbyt tradycyjne podejście do swojego zawodu. Ale szkoła nie funkcjonuje jako wyspa w społeczeństwie. Po to, żeby taka edukacja włączająca mogła faktycznie działać i spełniać swoją funkcję, to po pierwsze, nie tylko szkoła, bo już wczesne wspomaganie, żłobki, przedszkola.
Drożność przepływu informacji między tymi instytucjami. Tak.
To są też rodzice.
To jest też pomoc społeczna, to jest to najbliższe środowisko, to jest też służba zdrowia i współpraca tych wszystkich instytucji jest bardzo ważna i nad tym też pracujemy, żeby to tak uwspólnić. Oczywiście to również wyposażenie szkół i prac przedszkoli w niezbędny sprzęt i pomocy, co nie jest prostą sprawą i w tym momencie jest taki pomysł, żeby powstały takie tak zwane centra wsparcia edukacji włączającej, oparte o dobrze wyposażone w specjalistów i w pomocy placówki specjalne. Żeby w każdym regionie, w każdym powiecie, jeszcze to jest na etapach projektu, mogło takie centrum funkcjonować, gdzie można by było wesprzeć się wiedzą fachową w momentach, kiedy mamy problem i nie możemy sami tego rozwiązać, ale również wypożyczyć sprzęt. I to akurat rozwiązanie już wkrótce będzie wdrożone jako pilotaż w ramach programu Dostępność Plus. Ministerstwo Edukacji włożyło tam swój komponent i w ramach tego już zostały wybrane placówki w Polsce, które się zgłosiły, kilka placówek, które będą taką rolę centrum wspierającego edukację włączającą pełniły. To są również finanse i dostosowanie inne finansów zgodnie z potrzebami uczniów, a niekoniecznie, że każda niepełnosprawność, każda dysfunkcja ma taką samą pulę pieniędzy, tak powiedzmy kolokwialnie, tylko chodzi o potrzeby, bo dziecko z tą samą niepełnosprawnością jedno potrzebuje dużo, dużo więcej, a drugie tylko takiego niewielkiego wsparcia, takiego w miarę tylko potrzeb, a nie ciągłego. I tutaj też są prace nad tym, żeby to finansowanie zmienić. To wszystko jest w już dosyć zaawansowanej formie. Ja przypomnę też, że przedstawiciele oświaty pracują również w międzyresortowym zespole, żeby ujednolić orzekanie w tym do edukacji.
Chciałam przypomnieć o tym, że od kilku lat mówimy już o zastosowaniu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia, tak zwanej ICF w systemie edukacji. To jest postulat wciąż jeszcze niewdrożony, aczkolwiek nasze poradnie psychologiczno-pedagogiczne starają się nauczyć się, jak orzekać specjalne potrzeby, tak aby były one funkcjonalne. Przypomnijmy, że ocena funkcjonalna, tak jak marzymy o tym, aby też orzekanie o niepełnosprawności, niekoniecznie związane z potrzebami edukacyjnymi, było funkcjonalne, mówi nam o tym nie z jaką niepełnosprawnością mamy do czynienia, tylko z jakimi potrzebami.
To jest właśnie oparte o taką diagnozę w oparciu o model biopsychospołeczny, czyli tak szeroko rozumiane potrzeby, nie niepełnosprawność, tylko po prostu jakie on ma, to konkretny uczeń ma potrzeby. I to już powolutku jest wdrażane. Właśnie tak jak pani powiedziała, przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ale już i nauczyciele doskonalą się, jak w oparciu o ten model biopsychospołeczny rozpoznawać potrzeby wewnątrz szkoły każdego dziecka, bo to nie chodzi tylko o dziecko niepełnosprawne, prawda, ale rozumienie niepełnosprawności pod kątem właśnie tych potrzeb jest to bardzo istotna sprawa i potem dostosowanie do tych potrzeb działań szkoły, działań specjalistów, działań nauczycieli, współpracy rodziców w oparciu o potrzeby, a nie o po prostu, że jest taka niepełnosprawność czy taka niepełnosprawność.
Bardzo często też mówimy w naszym programie o tym, że tak naprawdę niepełnosprawność wynika z barier. To znaczy, póki nie napotykamy na bariery, nikt z nas nie jest osobą niepełnosprawną. Jeżeli radzimy sobie tacy, jacy jesteśmy, to jesteśmy sprawni. W momencie, kiedy napotykamy na barierę, która jest dla nas nie do pokonania, każdy z nas staje się w jakimś sensie, albo przynajmniej w tym momencie, osobą niepełnosprawną.
Tak, tak. I to nie myślimy tutaj o barierach architektonicznych, tylko ogólnie o barierach, o każdych. I właśnie ten model biopsychospołeczny właśnie ma odnaleźć, rozpoznać te bariery, bo czasami ta bariera jest prozaiczna do rozwiązania, do wyeliminowania i już uczeń będzie funkcjonował lepiej i będzie mógł osiągać to, na jakie ma możliwości. Natomiast właśnie bardzo istotne są te bariery, czy to, nie wiem, pod względem, gdzie dziecko siedzi, ale czy to środowiskowe, czy to koledzy, czy to rodzina, czy to, takie bardzo czasami naprawdę drobne rzeczy, które dla tego konkretnego ucznia są barierą, która utrudnia mu normalne funkcjonowanie albo po prostu postęp i pójście dalej, bo ta bariera i ważne, istotne jest właśnie rozpoznawanie tych barier i likwidowanie lub troszeczkę zmniejszanie, jeżeli nie jest możliwe całkowite zlikwidowanie.
Więc przede wszystkim dobra diagnoza i próba eliminacji tych barier, ale też dobra ocena naszych starań. Bo tego wydaje się cały czas trochę brakuje.
Tak, taka autoewaluacja, czyli spojrzenie, co robimy, co funkcjonuje, co przynosi efekty, a może z czego warto zrezygnować, bo nakład pracy nie jest nieadekwatny do sukcesów i postępów, czyli do efektów, czyli może z czegoś zrezygnować na rzecz innych działań, czyli taka wewnętrzna osobista każdego nauczyciela, ale też wewnętrzna w szkole, autoewaluacja własnych działań, to przyjrzenie się efektom i może wystarczy coś zmienić albo naprawdę faktycznie coś nowego wprowadzić czy z czegoś zrezygnować. Czyli patrzenie na te efekty pod kątem naszych działań. I przypominam tutaj bardzo istotnej sprawie o współpracy z rodzicami.
Tak, tutaj jest to sprawa absolutnie kluczowa. I stąd w edukacji włączającej rola rodzica, dziecka ze specjalnymi potrzebami jest ogromna, dlatego że współpraca, wspólne opracowywanie planów rozwoju, pomoc w realizacji tych planów i właśnie ocena efektów pracy nauczycieli czy wspólnej pracy nauczycieli i rodziców jest tutaj absolutnie kluczowa.
Kluczowa. I ja chciałam jeszcze tylko przypomnieć, że pani kurator na początku września prosiła o takie spotkania w sierpniu, na Radzie Sierpniowej, o takie spotkania we wrześniu szkoły z rodzicami uczniów niepełnosprawnych w celu przedstawienia mi oferty szkoły. Co szkoła może zaoferować w ramach zajęć specjalistycznych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakie są bariery architektoniczne, które będziemy próbowali wspólnie jakoś i chciałam teraz poinformować, że nie wszystkie jednak szkoły i przedszkola odpowiedziały na ten apel pani kurator i na dniach dostaną taką informację z prośbą, kolejną prośbą o takie spotkania, zorganizowanie takich spotkań z rodzicami uczniów niepełnosprawnych do końca stycznia, żeby przedstawić, bo współpraca z rodzicami jest kluczowa i niezastąpiona i naprawdę dobra współpraca to jest połowa sukcesu, bo rodzice są pierwszymi osobami, które znają swoje dziecko i najlepiej znają. I takie wspólne oddziaływania, wspólne ustalenia potrzeb dziecka są też bardzo, bardzo istotne. No i oczywiście wspólna praca nad nauką dziecka, nad tym, żeby on się dobrze czuło w szkole, wśród rówieśników, to jest naprawdę bardzo ważne. Także jeszcze raz apeluję o takie otwarcie się szkoły na współpracę z rodzicami, jak również przypominam o obowiązkach szkoły wobec rodziców, że rodzice mają prawo współuczestniczyć w całym tworzeniu środowiska szkolnego od wielospecjalistycznej oceny, poprzez tworzenie indywidualnego programu, poprzez modyfikację tego programu. Oni cały czas mają prawo być na każdym etapie wspólnie z nauczycielami i specjalistami i współdecydować, proponować. Oczywiście ostateczna decyzja należy do szkoły, natomiast uwzględnianie informacji otrzymanych od rodziców jest bardzo ważne.
W naszym systemie edukacji mamy, jeżeli patrzycie na edukację dzieci niepełnosprawnych, trzy rodzaje szkół. Są to szkoły specjalne i tutaj możemy zaliczyć też specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Mamy szkoły integracyjne bądź oddziały integracyjne w tak zwanych szkołach ogólnodostępnych. I niepełnosprawne dzieci w szkołach ogólnodostępnych bez integracji, więc powiedzmy, że to jest coś takiego, jak ma wyglądać edukacja włączająca. Czy rozwój, czy wdrażanie edukacji włączającej to jest likwidacja szkół specjalnych i ośrodków i oddziałów integracyjnych?
Nie, zdecydowanie nie. Na pewno nie likwidacja szkół specjalnych, bo to są naprawdę miejsca, gdzie jest dużo specjalistów. Tak jak mówiłam, nie każde dziecko, decyzja zawsze będzie nadal należała do rodziców. Natomiast rodzice też czasami stwierdzają, że ich dziecko nie nadaje się do edukacji włączającej, bo jest tak niepełnosprawne, że placówka specjalna będzie dla niego najbardziej optymalna w sensie z punktu widzenia rozwoju.
I ze względu na dostosowanie, oczywiście, przygotowanie kadrę całej
pedagogiczną kadry i tak dalej. Natomiast, tak jak mówiłam, wykorzystanie szkół specjalnych jeszcze do tego wsparcia edukacji włączającej, integracja też nie ma planów likwidacji. Natomiast jeżeli bardzo dobrze zafunkcjonuje tak, jak powinna edukacja włączająca, to klasy sensu stricto integracyjne wygasną w naturalny sposób, bo rodzice będą czuli, że ich dziecko w szkole ogólnodostępnej
niepełnosprawnym, nie musi być to tak zwana klasa integracyjna, gdzie jest aż 5 dzieci niepełnosprawnych najczęściej, o różnych rodzajach niepełnosprawności w jednej klasie, co jest bardzo trudne w pracy edukacyjnej, dydaktycznej i w integracji, powiedzmy. No, więc klasy integracyjne będą pewną formą edukacji włączającej, która, jeżeli będzie funkcjonowała dobrze taka ta prawdziwa, prawdziwe włączanie uczniów o specjalnych potrzebach do klasy ogólnodostępnej, no to mogą nie mieć po prostu chętnych rodziców, żeby tam umieścić.
Miejmy nadzieję, że tak się stanie i każde dziecko w każdej szkole będzie...
Znajdzie to, czego potrzebuje,
aby prawidłowo się rozwijać, aby wyrosnąć na szczęśliwego, umiejącego spełniać swoje potrzeby i swoje marzenia dorosłego człowieka. Niestety nie wszystkie dzieci mogą uczestniczyć razem z rówieśnikami w zajęciach szkolnych. Tutaj w naszym systemie istnieje furtka, jest to nauczanie indywidualne. Trochę zmieniły się zasady, jeżeli chodzi o nauczanie indywidualne. Rzeczywiście w tej chwili tą formą opieki i edukacji są objęte tylko te dzieci, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Ale mamy też zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, czyli edukacja włączająca dla tych dzieci, które są w stanie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, ale nie w pełnym wymiarze.
Tak, jakby powrócono w tym nauczaniu indywidualnym do założeń nauczania indywidualnego, bo ono było stworzone dla uczniów, którzy nie mogą chodzić do szkoły. I tak właśnie w pewnym momencie w niektórych środowiskach, nie wiem jak to nazwać, ale w niektórych przypadkach niepełnosprawność była równoznaczna z nauczaniem indywidualnym, kiedy nie było takiej potrzeby. Samo kształcenie niepełnosprawność nie jest wyznacznikiem nauczania indywidualnego. Nie każdy uczeń niepełnosprawny nie jest w stanie chodzić do szkoły. Tak to samo dotyczy różnych chorób, chorych dzieci, czy mających trudności z adaptacją, mających trudności z funkcjonowaniem dłuższym. I dla tych uczniów stworzono dwie możliwości również nauczania indywidualnego, nazwijmy to tymi słowami, nie na podstawie orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, o potrzebie nauczania indywidualnego, tylko w przypadku uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jest właśnie ta zindywidualizowana ścieżka, która nie wyciąga ze środowiska najbliższego ucznia, tylko daje mu możliwość próby integracji ze swoją klasą, czyli część zajęć ma z klasą, ale nie jest w stanie cały czas być z klasą z powodu tego funkcjonowania, więc może mieć część zajęć indywidualnie na terenie szkoły, a część z klasą. W przypadku dziecka, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tamtym przypadku potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast jeżeli dziecko jest niepełnosprawne i też nie jest w stanie funkcjonować na wszystkich godzinach tyle z klasą, to też ma taką możliwość, żeby część lekcji mieć indywidualnie i o tym w tym momencie decyduje zespół, który opracowuje indywidualny program,
Czyli szkoła.
Takie zalecenia mogą się znaleźć w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, że poradni już orzekając widzi, że on potrzebuje części zajęć indywidualnie, ale nie musi to być koniecznie w orzeczeniu, bo decyzja należy do zespołu, oczywiście w konsultacji z rodzicami.
I z tym są pewne problemy. Jest pewne rozgoryczenie, ponieważ mieliśmy trochę okres przejściowy, jeżeli chodzi o to nauczanie indywidualne. Część dzieci jeszcze mogła rok zostać w tym trybie nauczania, a część już musiała skorzystać z innych form wsparcia. Jak tutaj wygląda sytuacja? Czy szkoły wiedzą, jak podpowiadać rodzicom?
Na początku to był problem faktycznie, ale tak jak z każdym nowym przepisem, z nowym zapisem. Natomiast teraz ostatnio robiliśmy przegląd taki, wszystkie kuratoria zresztą, bo na spotkanie w Warszawie mieliśmy przygotować, jak to się odbywa, jak to przebiega. I muszę powiedzieć, że coraz więcej jest takich przykładów bardzo dobrych praktyk w tym zakresie. Coraz więcej dyrektorów już jakby bliżej poznało te możliwości i przekazują też rodzicom i poradnie też mówią o tym. I już te przypadki, kiedy w takich sytuacjach, kiedy jest taka potrzeba takiego indywidualnego nauczania, tych godzin kilku na terenie szkoły, już się pojawiają i coraz
zaczyna to funkcjonować. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Jolanta Broda, starszy wizytator z białostockiego kuratorium i członek zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powołanego przez minister edukacji. Jeszcze raz wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia za tydzień, a teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.